Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie powracam do zespołu niespokojnych nóg, jaki jest męczącym schorzeniem opisywanym skrótem RLS od angielskiej nazwy Restless Leg Syndrome. Zespół niespokojnych nóg jest chorobą neurologiczną polegającą na obecności nieprzyjemnych wrażeń czuciowych w obrębie kończyn dolnych wraz z koniecznością poruszania nogami, szczególnie podczas spoczynku. Objawy zespołu niespokojnych nóg wywołują u większości chorych trudności z zasypianiem, także utrzymaniem snu, prowadząc do przewlekłego zmęczenia. Częściowe złagodzenie dolegliwości lub niekiedy zupełne ich ustąpienie występuje pod wpływem poruszania nogami. Według wielu badaczy zespół niespokojnych nóg stanowi jednak poważny, choć niedoceniony problem z pogranicza psychiatrii i neurologii, tym bardziej, że nie do końca jeszcze ustalono przyczyny choroby, co także sprawia trudności diagnostyczne, które przekładają się na problemy z leczeniem. Częstość występowania schorzenia oceniana jest na 2,5-15%. W 2001 roku pojawiło się pierwsze doniesienie o związku zespołu niespokojnych nóg z chorobami sercowo-naczyniowymi. Dlatego od tamtego czasu przeprowadzono wiele badań dotyczących korelacji częstości RLS i chorób układu krążenia. Ostatnio podczas ciągle prowadzonych badań wykazano także, że przebycie obustronnego usunięcia przydatków u kobiet przed naturalną menopauzą jest związane ze zwiększonym ryzykiem rozpoznania tego zespołu. Dlatego możliwy wydaje się wpływ żeńskich hormonów na występowanie choroby. Na łamach JAMA Network Open ukazały się wyniki badań dotyczącego właśnie związku między przebyciem obustronnego usunięcia przydatków przed menopauzą a ryzykiem wystąpienia zespołu niespokojnych nóg, chociaż z drugiej strony zastosowanie estrogenów u kobiet po operacji do 46 roku życia nie było związane ze zmniejszeniem ryzyka występowania tego zespołu. Pierwsze wzmianki na temat tej choroby pochodzą z XVII wieku od twórcy neurologii Thomasa Willisa, po którym dopiero Whitmack wymieniał tę dolegliwość, określając ją jako adnexis tibiarum, czyli niepokój podłudzi. Pełny nowoczesny opis zespołu niespokojnych nóg pochodzi od szwedzkiego lekarza Ekboma, który w 1944 roku przedstawił grupę chorych, używając terminu Asthenia crurum parastetica, a który rok później wydał obszerną monografię, w której omówił do dziś aktualny i wyczerpujący opis choroby, proponując zasady rozpoznania i różnicowania, także metody leczenia. Ekbom użył też już dość dzisiaj zaakceptowanego powszechnie terminu zespołu niespokojnych nóg i uznania opisanego przez siebie zespołu jako choroby obwodowego układu nerwowego, także układu nerwowego autonomicznego, gdzie brano pod uwagę zaburzenia naczyniowo-ruchowe, a nawet podłoże czysto czynnościowe. Dość duże rozpowszechnienie schorzenia i trudności lecznicze, a także znaczenie zaburzenia snu w tym zespole wzbudza od lat zainteresowanie badaczy, co skutkuje wydaniem kilkuset pozycji piśmiennictwa. Zespół jest omawiany w podręcznikach neurologii i medycyny snu, a w 1995 roku powstała nawet specjalna międzynarodowa grupa badawcza International RLS Study Group, która określa to schorzenie na pograniczu neurologii i medycyny snu. Mimo że według badaczy zespół niespokojnych nóg nie przedstawia niebezpieczeństwa i nie jest uznawany w zasadzie za poważne schorzenie, jednak z powodu zaburzeń snu choroba powoduje cierpienia, także różne skutki powstały wskutek długotrwałej bezsenności, dlatego według badaczy zespół zasługuje na uwagę w codziennej praktyce lekarskiej, zwłaszcza podstawowej opieki zdrowotnej, którzy to lekarze potem kierują chorych do specjalistów. Większość pacjentów cierpiących na zespół niespokojnych nóg jest w średnim albo starszym wieku, chociaż znane są zachorowania dzieci i młodzieży. na ten zespół częściej chorują kobiety, a obraz kliniczny jest zmienny, gdzie jako pierwsze wysuwają się cztery objawy, w tym przykre i trudne do sprecyzowania parestezje w kończynach dolnych, charakteryzowane przez chorych jako uczucie zmęczenia, niepokoju, ciężaru, drętwienia, czasem bólu, wraz z koniecznością poruszania kończynami dolnymi, co może łagodzić dolegliwości nasilające się albo występujące wieczorem, zwłaszcza po położeniu się do łóżka. U części chorych parestezje mogą pojawiać się także w dzień podczas siedzenia nieruchomo lub położenia się. Inne objawy charakteryzowane są jako problemy z zasypianiem i utrzymaniem snu. Wraz z występowaniem w czasie snu nocnego tak zwanych okresowych ruchów kończyn, skrótem PLMD, jakie są wielokrotnie powtarzającymi się ruchami prostowania palucha, grzbietowego zginania stopy, zginania kolana lub biodra, przy czym ruchy są krótkotrwałe, powtarzając się wielokrotnie, mogą powodować obudzenie i przerwy w śnie, również mogą być uciążliwe nie tylko dla osoby chorej. Okresowe ruchy kończyn są częstą parasomnią i występują u osób nie tylko dotkniętych zespołem niespokojnych nóg, natomiast ich częstość w zespole niespokojnych nóg oceniana jest na 90%. Okresowe ruchy kończyn wykrywane są w badaniu polisomnograficznym w laboratoriach snu, jednak badanie neurologiczne w zasadzie nie wykazuje w przypadkach zespołu niespokojnych nóg żadnych zmian, a ich stwierdzenie, czyli zniesienie odruchów i zaburzenia czucia, mają kierować rozpoznanie na objawowy charakter tego zespołu. W większości powyżej 40 do 90% przypadków stwierdzono rodzinne występowanie choroby, której przebieg bywa bardzo zmienny. Charakterystyczne są zmienne jej nasilenia, niekiedy remisja, nawet całkowite wyzdrowienie, chociaż w większości przypadków objawy utrwalają się i postępują. Zespół RLS uznaje się za chorobę genetycznie uwarunkowaną, występującą w rodzinie, a także w badaniach bliźniąt monozygotycznych. Dziedziczenie ma mieć charakter autosomalny, dominujący i czasem obserwowane jest zjawisko antycypacji, czyli występowanie choroby w coraz młodszym wieku w kolejnych generacjach. Od lat 90. XX wieku badano wpływ czynników genetycznych na wystąpienie tego zespołu, chociaż opis choroby genetycznie uwarunkowanej pochodzi już z 1923 roku. W większości według badaczy jest on uwarunkowany genetycznie i to jest szacowane jest na 40 do 60%. Pierwsze zlokalizowane miejsca genu odpowiedzialnego za występowanie rodzinnej formy zespołu niespokojnych nóg znajdowało się na chromosomie 12, co odkryto w 2001 roku we francuskiej kanadyjskiej rodzinie. Dwa geny zlokalizowane były na jednym z ramion chromosomu. Także znaleziono inne miejsca na chromosomach w innych rodzinach, we włoskiej rodzinie, również francuskojęzycznej i amerykańskich rodzinach, które nie były ze sobą spokrewnione. W ostatnich latach lokalizowane są kolejne geny związane z zespołem niespokojnych nóg, jaki uwarunkowany genetycznie charakteryzuje się nieco odmiennym obrazem klinicznym, występując w młodszym wieku wraz z postępującym przebiegiem, gdzie objawy wcześniej osiągają duże nasilenie. Dziedziczny zespół gorzej reaguje na leki lub wymaga większych dawek preparatów stosowanych w leczeniu. Za chwilę opowiem o zmianach w układzie nerwowym. Początkowo jako przyczynę choroby podejrzewano uszkodzenie obwodowego układu nerwowego, traktując zespół niespokojnych nóg jako polineuropatię albo nieprawidłowości związane z unerwieniem naczyń, opierając się na badaniach bioptycznych nerwów. Jednak analizowane przypadki, dotycząc głównie ludzi starszych, nie mogły sprecyzować do końca tych informacji. Prowadzone badania neurofizjologiczne nie wykazują zmian w przewodnictwie nerwowym, także badania neurologiczne i testy neurofizjologiczne powinny być prawidłowe, dlatego do rozpoznania typowych przypadków badania neurofizjologiczne nie są konieczne. W każdym przypadku lekarze powinni jednak wykluczyć wtórną, czyli objawową postać tego zespołu, jaka oceniana jest na 20%, gdzie jako główne przyczyny pierwotnego zaburzenia podawana jest niewydolność nerek, cukrzyca, stan po resekcji żołądka, także niedokrwistość niedobarwliwa i nadużywanie barbituranów oraz leczenie neuroleptykami. Podczas leczenia tymi preparatami konieczne jest także odróżnienie tego zespołu od akatazji, charakteryzowanej jako poneuroleptyczny niepokój ruchowy, gdyż są to zespoły zupełnie odmienne klinicznie. Badania epidemiologiczne oceniają na częstość tego schorzenia 5% z całej populacji, w tym, że część pacjentów z niewielkim nasileniem dolegliwości nie zgłasza się w ogóle do lekarzy. W niektórych badaniach stwierdzono jednak udział pewnych struktur podkorowych, gdzie stwierdzono niską echogeniczność istoty czarnej, czyli ośrodka układu pozapiramidowego. W wyniku efektów po stosowaniu leku lewodopy zaczęto rozważać ośrodkowe pochodzenie zaburzeń stanowiących podłoże tego zespołu, w tym brano pod uwagę upośledzenie funkcji drogi piramidowej oraz zmiany w układzie pozapiramidowym, tam gdzie wydzielany jest neuroprzekaźnik dopamina. Jednak badania obrazowe nie wykazały większych zmian zarówno strukturalnych, jak i czynnościowych. Tylko w jednym z badań wykryto zwiększenie aktywności pewnych struktur mózgu, także móżdżku i innych struktur układu pozapiramidowego w chwili odczuwania parestezji. Według neurologów trudno jednak stwierdzić, czy w wymienianych strukturach mieści się generator objawów, czy dochodzi do odbioru bodźców czuciowych skończeń, w obrębie których pacjent doznaje charakterystycznych dla tego zespołu dolegliwości. Badacze doszukują się również generatora zaburzeń chorobowych w rdzeniu kręgowym. Następny kierunek poszukiwania przyczyn dotyczy zaburzeń w metabolizmie żelaza, gdyż według obserwacji w przypadkach zespołu niespokojnych nóg stwierdza się niskie stężenie żelaza, a także ferytyny w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wśród czynników ryzyka wymienia się także dodatni wywiad rodzinny, otyłość, płeć żeńską, nadużywanie albo uzależnienie od alkoholu, nadciśnienie tętnicze, picie znacznych ilości kawy, zaburzenia funkcji tarczycy, chociaż nadal przyczyny pojawienia się tego zespołu, jak już wspominałam, są nie do końca wyjaśnione. Podkreślana jest nadal rola jednego z neuroprzekaźników, czyli dopaminy, w powstawaniu zespołu niespokojnych nóg i z przeprowadzonych badań wynika, że przyczyną pierwotnego zespołu są zaburzenia w metabolizmie tego neuroprzekaźnika. Prace nad rolą dopaminy rozpoczęły się od momentu uzyskania pozytywnych wyników leczenia L-dopą, czyli lekiem, który jest używany do leczenia chorych z chorobą Parkinsona, co jednocześnie świadczyło o roli układu pozapiramidowego w patogenezie tego zaburzenia i zostało potwierdzone także wykonaniem badań. Dowiedziono ponadto zmniejszoną liczbę receptorów charakteryzowanych jako D2 w tej samej lokalizacji, jakie występują w chorobie Parkinsona, co wiąże zespół niespokojnych nóg z tą chorobą i tłumaczy fakt, że zespół niespokojnych nóg może poprzedzać wystąpienie choroby Parkinsona, chociaż wykazano nieznaczną statystycznie różnicę w liczbie tychże receptorów między ludźmi chorującymi na zespół niespokojnych nóg a zdrową populacją. Ostatnie badania wykazują także na rolę neuronów, którym przekaźnikiem jest dopamina, które znajdują się w podwzgórzu i tworzą pewien układ określany symbolem A11, jaki łączy z rogami przednimi rdzenia kręgowego i z jądrami, z których pierwsze połączenie odpowiada za występowanie zaburzeń ruchowych w tym zespole, a drugie za wieczorne nasilenie objawów. Wykazano także, że dobowe stężenia dopaminy korelują z wrażliwością tychże receptorów. Podkreślana jest, jak już powiedziałam, rola w metabolizmie jonów żelaza w powstawaniu zespołu, która była już obserwowana przez Ekboma w 1960 roku, który stwierdzał niedobór żelaza u 24% chorych. Żelazo bierze udział w przemianach metabolicznych neuroprzekaźnika dopaminy i jego niedobór doprowadza do zaburzeń w stężeniach tego neuroprzekaźnika. Żelazo nie tylko wpływa na syntezę dopaminy, ale również ma wpływ na receptory związane z dopaminą i także wychwyt synaps. Znaczenie w zespole niespokojnych nóg ma nie tyle całkowita zawartość żelaza w organizmie, ale jej mózgowy metabolizm, wyrażony stężeniem białka ferytyny, które służy do przenoszenia żelaza, i transferyny w płynie mózgowo-rdzeniowym. Na rolę żelaza w patogenezie tego zespołu wskazują także pozytywne rezultaty leczenia preparatami zawierającymi żelazo oraz wyniki rezonansu magnetycznego potwierdzające obniżoną ilość żelaza w istocie czarnej układu pozapiramidowego. I za chwilę opowiem o leczeniu. W terapii zespołu niespokojnych nóg próbowano wiele różnorodnych metod leczniczych, chociaż już w 1672 roku Willis zwrócił uwagę na skuteczność laudanum, co później potwierdził badacz choroby Ekbom, który proponował do leczenia stosowanie także leków rozszerzających naczynia. W latach 60. XX wieku stosowano benzodiazepiny, z których przeważnie podawano klonazepam. Jak wiadomo, jednak długotrwałe podawanie tych preparatów benzodiazepin jest nie tylko związane z uzależnieniem, ale innymi powikłaniami, łącznie z zaburzeniami czynności poznawczych i zagrożeniem urazami, zwłaszcza u osób starszych. Zalecane są także inne leki, jak na przykład karbamazepina, oraz proponowane ostatnio także leki przeciwpadaczkowe, w tym gabapentyna i pregabalina. Poważny zwrot w leczeniu tego zespołu nastąpił na początku lat 80., gdy do terapii wprowadzono leki określane mianem lewodopy i leków dopaminergicznych stosowanych w chorobie Parkinsona. Ten rodzaj leczenia do dzisiaj jest uznawany za najbardziej właściwy wraz z podawaniem preparatów lewodopy takich jak Madopar, Nakom, Poldomet, Sinamet stosowane w małych dawkach. podawanych przed snem wraz z powolnym zwiększaniem dawek zgodnie z zaleceniem lekarskim. Podawanie lewodopy u większości chorych ma powodować ustąpienie dolegliwości, także poprawę stanu chorych. Podczas tego rodzaju terapii jednak występują objawy uboczne, czyli odbicie i augmentacja. Na przykład w przypadku odbicia pojawiają się dolegliwości nad ranem, co zmusza do użycia ponownej dawki leku w nocy. Szukając rozwiązań, zamiast stosowania lewodopy, podawano leki określane jako agoniści dopaminy albo leki dopaminergiczne, takie jak pergolid czy pramipexol, jakie wydają się działać lepiej od tejże lewodopy. Między innymi nie występuje zjawisko odbicia i augmentacji. Zgodnie z zasadą, przy stosowaniu leków nazywanych agonistami dopaminy, w chorobie Parkinsona jest zasada low and slow, czyli niskie dawki wprowadzane powoli. W przypadkach objawowego zespołu oczywiście prowadzi się leczenie przede wszystkim choroby podstawowej. Jednak w przypadku braku poprawy podejmowane jest leczenie stosowane takie jak w zespole samoistnym. Jak wspominałam, zespół niespokojnych nóg nie powoduje żadnych powikłań poza zaburzeniami snu, jednak nie ma badań dotyczących odległego rokowania. Wtórny objawowy zespół niespokojnych nóg może być następstwem neuropatii, jak już mówiłam, chorób tarczycy albo neurologicznych, a także otyłości i cukrzycy. Częściej występuje u kobiet w ciąży, szczególnie w trzecim trymestrze, lecz w większości przypadków ustępuje po porodzie. W ostatnio prowadzonym badaniu, w którym porównywano chorobę Parkinsona z wywołaną mutacją genu, wykazano, iż w drugiej grupie współistnieje zespół niespokojnych nóg prawie w 45%. Również dobra odpowiedź na leczenie, zarówno w przypadku zespołu niespokojnych nóg, jak i chorobie Parkinsona, świadczy o podobnym patomechanizmie obu chorób. Spośród chorób tkanki łącznej zespołowi niespokojnych nóg towarzyszą takie zespoły jak zespół Sjogrena, także mieszane choroby tkanki łącznej. Wiadomo, że niektóre leki, takie jak metoklopropamid, leki przeciwdepresyjne, solelitu, blokery receptora H2, antagoniści wapnia, leki przeciwalergiczne, jeśli nie wywołują, to z całą pewnością nasilają objawy i przebieg zespołu niespokojnych nóg. W 2002 roku National Institute of Health and International Restless Leg Syndrome Study Group, czyli ten zespół, który opracowywuje chorobę, opracował kryteria diagnostyczne zespołu niespokojnych nóg, do których należą kryteria podstawowe oraz objawy wspomagające rozpoznanie, o których mówiłam. Jedna z teorii dotycząca potrzeby poruszania kończynami dolnymi mówi, że zespół niespokojnych nóg powstaje na poziomie rdzenia kręgowego i ma wynikać z patologicznej pobudliwości komórek nerwowych, czuciowych i nieprawidłowego ich hamowania przez wyższe ośrodki w mózgu. Do tych ostatnich zalicza się włókna właśnie dopaminergiczne oraz struktury łączące pień mózgu. Wymieniane są takie struktury jak móżdżek, jądra, oliwki. Wyniki badań dotyczących zmian w innych strukturach są na tyle sprzeczne w doniesieniach naukowców, że nie pozwalają jednoznacznie wnioskować o roli tych zmian w powstawaniu zespołu niespokojnych nóg, którego leczenie można podzielić na wspomniane farmakologiczne i niefarmakologiczne, jakie polega na stosowaniu tzw. domowych metod polegających na okładaniu kończyn kompresami zimnymi, korzystaniu z kriokomory, okresowym poruszaniu kończynami i napinaniu mięśni oraz zastosowaniu zasad określanych mianem higieny snu. Opierając się na zaleceniach przedstawionych przez amerykańskich ekspertów, zespół jest podzielony na postać okresową, codzienną i oporną. W pierwszym przypadku podawana jest lewodopa, a w razie nieskuteczności kolejno podawane są leki, o których już mówiłam, czyli agoniści dopaminy, także leki opioidowe, benzodiazepiny oraz metody niefarmakologiczne. W przypadku postaci codziennej również podawane są podobne zestawy leków. Dopiero przy braku efektów podaje się leki przeciwpadaczkowe, wspominana już gabapentyna i pregabalina. Leczenie zespołu niespokojnych nóg, określonego jako oporny, jest bardzo trudny w leczeniu. Stosuje się czasem terapię wieloma lekami i potwierdzono w badaniach klinicznych również, że należy stosować preparaty żelaza. W tych przypadkach, w których niedobory żelaza są bardzo ciężkie, obok suplementacji doustnej żelaza rozważane jest także podawanie żelaza parenteralnie, czyli domięśniowo albo dożylnie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć, a właściwie dopowiedzieć o zespole niespokojnych nóg, który jest cały czas intensywnie badany przez neurologów. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.